Przychodzimy do słowa. Pierwsze do Tesaloniczan. Otwórzmy. Pierwszy list do Tesaloniczan. I przypomnę, że w czwartek tutaj rozważaliśmy z drugiego rozdziału, końcówka drugiego rozdziału, gdzie Paweł wyraża swoje takie głębokie pragnienie przyjścia do Tesaloniczan, utwierdzenia ich w wierze i także mówi kilka ważnych prawd. Jedna z tych prawd jest taka, że szatan może przeszkadzać w Bożym dziele, tak? To już omawialiśmy to. I Bóg, ale tylko w tej mierze, w jakiej Bóg mu pozwoli. Zauważyliśmy, że tu przeszkodzenie Pawłowi w przyjściu do Tesaloniczan dało możliwość dla nas czytania takiego listu i zbudowania także nas w wierze, tak? Nas, którzy żyjemy już ileś tam 2000 lat po tych wydarzeniach blisko, tak? Czyli Bóg w swojej mądrości dopuścił, żeby szatan przeszkodził Pawłowi w przyjeździe do Tesaloniczan, żeby ich osobiście utwierdzać i nie mógł tego zrobić, ale napisał list, który utwierdzał tych wierzących, tak? I to utwierdzenie także przyszło do nas. Paweł pisał ten list też po to, żeby sprawdzić, czy ci wierzący ludzie dalej trwają w relacji z nim, z Pawłem, tak? Ważna dla niego była, czy mają relację z Chrystusem, czy jest dalej wiara ich stabilna, ale także, czy ich relacja z nim jest w porządku. I zwróciliśmy uwagę na to, że jednym z takich zamysłów szatana jest zasiać różne niesnaski między wierzącymi ludźmi i szczególnie odłączyć od przywódcy. Tutaj Paweł był tym ojcem takim i matką duchową, można powiedzieć, dla Tesaloniczan, tym, który karmił ich, który opiekował się, troszczył i diabeł chciał go zdyskredytować. W wielu miejscach tak właśnie szatan działał, wysyłając pewnych podłych ludzi, którzy tam robiąc różne sztuczki, manipulując jakimiś wersetami i jeszcze uczuciami ludzi po prostu chcieli zdyskredytować Pawła, że jakoby Paweł nie był Bożym sługą, że to nie jest Boży sługa, my tu jesteśmy lepszymi sługami. I w ten sposób później już ludzi prowadzono na manowce i oni wykolejali się w swoim życiu duchowym. Także to są takie właśnie podstawowe działania diabła. No i w wielu miejscach widzieliśmy, w Biblii jest opisane, że diabeł próbował przeszkadzać w głoszeniu Ewangelii i także chciał zniszczyć Boże miejsca, takie przyczółki, które Bóg zakładał. Mamy jednak obietnicę od Pana Jezusa, że bramy piekła nie przemogą Kościoła, tak? To znaczy, że tam, gdzie Kościół idzie i diabeł stawia swoje bramy, to te bramy będą zburzone i nastąpi zwycięstwo, tak? To jest bardzo ważne, żeby to zdawać sobie z tego sprawę. Druga prawda, która tu była w tym fragmencie, bardzo ważna, to jest o Żydach, których Paweł bardzo kochał, był gotów odłączony być od Chrystusa, aby oni tylko mogli uwierzyć w Mesjasza Jezusa, a z drugiej strony on podaje tutaj, bo to o czym mówię, to było w liście do Rzymian, natomiast w tym liście tutaj do Tesaloniczan on zwraca uwagę na to, że wszystkim ludziom są przeciwni, że przeszkadzają w głoszeniu poganom zbawiennej wieści. My przypominaliśmy, że nauka Boża jest taka, że nie każdy, kto jest według ciała Izraelitą, jest Żydem. Tak mówi apostoł Paweł, tak naucza i Pan Jezus w objawieniu kilkakrotnie wypowiada się, że ci, którzy się mienią Żydami i prześladują Boży Kościół, to jest synagoga szatana, tak, bardzo ostro, to są słowa samego Pana Jezusa i one powinny prowadzić nas do takiej trzeźwości w stosunku do Żydów współczesnych, żeby nie mieć takiego naiwnego myślenia, że to wszystko taki piękny lud Boży i tak dalej. Boże obietnice do Izraela, my wiemy, że one trwają. Bóg ma zawsze swoją resztkę i będzie dotykał tego narodu jeszcze. Nieodwołalne są dary i powołanie Boże. Ale, ale żeby być w tych darach i w tym powołaniu, trzeba być się jest tylko przez wiarę. Nie jest przez narodzenie fizyczne. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę i to jest nauka Nowego Testamentu. No i Paweł jeszcze tu wyrażał chęć przyjścia do Tesaloniczan, taką wielką pasję. Jemu to było właśnie zabronione, przeszkodził mu szatan i prawdopodobnie były jakieś zakazy przyjazdu dla Pawła, po prostu administracyjne też, że on nie mógł fizycznie tam być. I teraz w trzecim rozdziale Paweł mówi od pierwszego wersetu: przeto nie mogąc tego dłużej znieść, tej całej sytuacji, tego napięcia, tak? On wiedział, że Kościół jest atakowany, wiedział, że diabeł się sprzeciwia, żeby on mógł tam być, tak? Postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współbojownika Bożego, w zwiastowanie Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Tu bardzo ważne słowo. Widzimy reakcję apostolską. Oczywiście Paweł się modlił. On w innym miejscu, tu będziemy czytać jeszcze, on się modlił o nich, o tych ludzi, ale oprócz modlitwy był bardzo praktyczny. Wysyła człowieka, który może tam iść, ma prawo tam być. Nie ma takiego zakazu jak Paweł, Tymoteusza, swego wiernego ucznia. Wysyła tam, żeby i w jakim celu właśnie? Tutaj zobaczmy główny cel. W drugim wersecie jest napisane, aby utwierdził w wierze i dodał otuchy, tak? Dodanie otuchy. Pocieszajcie się nawzajem tymi słowami, Paweł mówi. Tam dalej w czwartym rozdziale o zmartwychwstaniu na przykład, o tej nadziei, którą mamy w niebie, o tym, co w górze jest, nie o tym tylko, co na ziemi. Nasze prawdziwe pocieszenie jest tym, co jest wieczne. Nie jakieś tylko teraźniejsze, tutaj ziemskie. Kto pokłada nadzieję tylko w tym życiu, w Chrystusie, jest ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godny. Biblia mówi, tak? Także mamy to mieć na uwadze ciągle. I nasza wiara ma być wiarą skoncentrowaną na Bogu, na Jezusie, na ofierze, która była na Golgocie złożona. Jezus powiedział, radujcie się z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. To powiedział do uczniów, a nie z tego, że demony są wam uległe, że możecie uzdrawiać chorych i tak dalej. On zwraca uwagę, co ma być główną naszą radością, Pan Jezus. I tutaj Tymoteusz właśnie miał takie zadanie, żeby utwierdzić wierzę i dodać otuchy tym wierzącym. I teraz tutaj w trzecim wersecie Paweł odwołuje się do swego nauczania. On wielokrotnie nauczał, że musimy przejść przez wiele ucisków, żeby wejść do Bożego Królestwa. Tak? Ucisk, który wywołuje cierpliwość, pociecha, której doświadczamy w ucisku, jest dla nas potrzebna, żebyśmy mogli innych pocieszać taką pociechą, jaką nas Bóg pociesza. Żeby mieć zrozumienie dla ludzi, którzy cierpią, sami przechodzimy przez różnorodne cierpienia, tak? I to jest normalna taka droga chrześcijańska. Coś normalnego w życiu chrześcijanina. I czwarty werset, on przypomina dla nich naukę swoją, albowiem gdy byliśmy u was, przypowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Tak? Czyli to było wypełnienie. Paweł odwołuje się, widzicie, ja wam zapowiadałem to i to się stało. Tak? I to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy my także przyjęli do wiadomości Boże Słowo. Gdy my przyjmujemy do wiadomości Słowo o uciskach, o doświadczeniach, o próbach, gdy mamy świadomość tego, że Bóg to zapowiada, nie jesteśmy tacy zdziwieni, gdy to się pojawia w naszym życiu. Tak, jesteśmy, wtedy dla nas jest to normalne. Możemy przypomnieć, że tak mówił Bóg, tak mówi Boże Słowo. I piąty werset, dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, czyli Tymoteusza, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Tu przy okazji widzimy, że też praktyczność Pawła. On miał rozeznanie jako apostoł, miał objawienie od Boga, ale to objawienie, Paweł nieraz mówi, że jest częściowe. Nie ma człowieka z doskonałym, pełnym objawieniem wszystkiego od Boga. Niektórzy ludzie próbują takim się zaprezentować, że oni wszystko wiedzą i wszystko mogą się dowiedzieć od Boga w razie czego, ale są kłamcami. Nasze poznanie jest cząstkowe, cząstkowa nasza wiedza, Paweł mówi, i cząstkowe nasze prorokowanie, tak? I tu widać to wyraźnie w tym tekście też, że chociaż był apostołem, miał bezpośredni dostęp do Pana Jezusa, otrzymywał wskazówki, wytyczne, był też zachwycony do trzeciego nieba, tak jest napisane o nim, przed Boży tron, ale w tej kwestii, czy Tesaloniczanie trwają w wierze, czy nie, nie był pewny, nie wiedział. Wysłał, nie było mu to po prostu objawione. Wysłał Tymoteusza, żeby dowiedzieć się, jak to, co tam się stało. I popatrzmy, tu mówi, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel. I o tym Paweł też mówi w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, że przychodzili ludzie, którzy głosili inną Ewangelię. Przychodzili ludzie, którzy mieli innego ducha, nie ducha Bożego, tak? I ci ludzie właśnie próbowali, innego Chrystusa nawet jeszcze zwiastowano. To jest ciekawa rzecz. Co się dzieje także współcześnie. Wielu ludzi mówi, że nieważna jest nauka Słowa Bożego, najważniejszy jest Jezus, który nas łączy i tak dalej. Tylko pytanie, jaki to Jezus nas ma łączyć? Ja bym chciał się dowiedzieć. Dlatego, że dla muzułman ten Jezus nie jest Synem Bożym. W Kościele katolickim jest też Jezus jest eucharystyczny Jezus w opłatku, który jest rzekomo Bogiem. To nie jest mój Jezus po prostu. To nie jest ten sam Jezus. I teraz zwiedzenie przez szatana z Bożej drogi to prowadzi do tego, że praca może pójść na marne, czyli Kościół mógł się rozsypać. A życie tych ludzi to jest tragedia wtedy. Tak? Prawdopodobnie idą na zatracenie wieczne. Tacy, którzy nie wytrwają. Może Bóg da im szansę się podnieść, a może nie. W każdym bądź razie jest to wielka tragedia wtedy. I szósty werset mówi, lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o waszej wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym, pociechy dzięki waszej wierze, bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Tu widać te pragnienie apostoła dowiedzenia się, co tam się dzieje w Tesalonice, zostało spełnione. On bardzo się ucieszył, miał wielką radość, dlatego że kilka powodów do radości, tak? Dobra nowina była o ich wierze, czyli mimo ucisków, mimo doświadczeń, ci wierzący, ten młody Kościół, oni trwali w wierze w Jezusa. Mieli czystą, nieskalaną wiarę w Jezusa, tak? Dalej, trwali w miłości, mimo prześladowań, mimo ucisków, ich wzajemna miłość wzrastała, była gorliwa, tak? I trzecia rzecz, która tutaj to była niezerwana więź z Pawłem. Nadal mieli go jako takiego ojczulka, mateczkę taką właśnie, kogoś, kto się opiekuje nimi, zachowywali go w dobrej pamięci. Czyli tego nie udało się zrobić szatanowi, żeby zdyskredytować Pawła. Można było, na pewno diabeł próbował, o, Paweł nie da rady przyjść do was, może się leni, może nie kocha już was tak jak trzeba, może wami gardzi, może tam jeszcze coś. A skoro szatan mu przeszkodził, to może on jakiś grzech ma, kto go tam wie, tak? Skoro diabeł mu przeszkodził przyjść, jak on sam tu mówi w 18 wersecie. Tak mógł argumentować tylko diabeł. Diabeł jest oskarżycielem braci, dzień i noc oskarża przed Bogiem i tak robią jego wysłannicy też, w taki sposób właśnie postępują, że oskarżają. A to się nie udało, widać. Dlatego jest to wielki powód do radości dla Pawła. I ci ludzie pragnęli ujrzeć Pawła też, chcieli spotkać się z nim. To jest wspaniałe właśnie, gdy wierzący ludzie mają taką radość, tak? Z bycia w relacji ze sobą, z bycia we wspólnocie, korzystają z różnych okazji, gdy mogą razem być. i przebywają razem właśnie wierzący ludzie. To jest taki przykład zdrowych relacji i zdrowego Kościoła. I teraz ten ósmy werset, bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. To słowo trwacie, które tu zostało użyte, to jest, ma bardzo ciekawe znaczenie. To chodzi o taką, takie trwanie, jak żołnierze, którzy stoją w szyku bojowym i ten szyk jest częściowo rozerwany przez ataki wroga, ale mimo to oni stoją w szyku. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli ktoś ich atakuje, część już żołnierzy padło na przykład, ale oni utrzymują szyk. Tak? Podobnie można porównać do wytrwania, tak jak podczas II wojny światowej były takie różne rzeczy, że jakaś grupa, na przykład jak było lądowanie w Normandii i oni musieli utrzymać plażę. Ci, którzy tam tymi amfibiami tam przypłynęli, tak? Ci żołnierze alianccy, mimo ostrzału Niemców, to był straszny ostrzał tam, bardzo dużo ludzi zginęło, ale oni mieli utrzymać to, tak? I wielokrotnie ktoś ogląda jakieś filmy wojenne czy historyczne, to są takie relacje, że już ci żołnierze nie dają rady, wzywają posiłków, a mówią jeszcze wytrwajcie, tak? To chodzi o takie wytrwanie, że nie przyjdzie pomoc z zewnątrz, nie będzie żadnej z zewnątrz pomocy, a ty masz stać mocno na tym stanowisku. I to jest oczywiście dla wierzących, to nasza pomoc jest w Chrystusie i my czerpiemy swoją siłę z Chrystusa, ale tutaj oni nie mogli liczyć, że fizycznie ktoś przyjdzie i pomoże im po prostu i trwali jak ci żołnierze. Trwali w Panu, trwali w Chrystusie, mimo że byli przypiekani, mimo że byli atakowani. I my też wielokrotnie Paweł wzywa wszystkich wierzących, że trwajcie w Panu, trwajcie w Panu. Trwajcie w wierze, trwajcie w Chrystusie, w Jego wierze w Chrystusa, tak? W tym, co się nauczyliście, trwajcie w tym. I dalej, dziewiąty werset mówi, albowiem jakże możemy dojść dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. I dopełnienie tych braków, my będziemy czytać, tutaj Paweł wyjaśnia w 4-5 rozdziale, gdzie mówi o powtórnym przyjściu Jezusa, gdzie mówi o tym, co będzie z tymi, którzy umarli w Chrystusie. Trzeba wiedzieć, że w tamtym czasie Kościół spodziewał się rychłego powrotu Chrystusa. Wielu ludzi na serio spodziewało się, że za ich życia nawet przyjdzie Jezus. I to nie następowało. Niektórzy umierali i teraz niektórzy ludzie mogli się chwiać w wierze, tak? No jak to? To teraz już niektórzy umarli. Co to będzie? Jak to będzie? Nie doczekali. Więc o co chodzi tutaj? I Paweł wyjaśnia te kwestie w następnych rozdziałach tutaj i uzupełnia te braki właśnie u tych wierzących. Też ciekawa rzecz, tutaj widać gorliwość Pawła i jego modlitwy za Kościół. Ja myślę, że gdy mówimy o miłości, która ma wzrastać w nas, wzajemnej, to warto wspomnieć o tym, o żarliwości w modlitwach. Jedni za drugich tutaj, dla wierzących ludzi w zborze. To jest bardzo ważne. Też, żeby modlitwy były jeszcze bardziej efektywne, dobrze mieć relacje, dzielić się ze sobą różnymi swoimi problemami, sprawami, z ludźmi, którzy są godni zaufania właśnie, a godni zaufania mają być właśnie ludzie ze wspólnoty, nie gdzieś z zewnątrz, że szukamy sobie z zewnątrz jakichś ludzi albo jakichś podejrzanych typów. Jest to, jeszcze o tym dzisiaj będziemy mówić, gdy człowiek odwraca swoje serce od ludzi ze wspólnoty, a jego serce jest gdzieś tam związane z jakimiś ludźmi dziwnego chodzenia w duchu, znaczy nie w duchu, tylko dziwnego chodzenia, no tak bym powiedział, którzy chodzą krętymi drogami, Zresztą tak a propos, tutaj nieraz ogłaszaliśmy różne rzeczy odnośnie naszego miasta, jacy ludzie jak postępują. Znamy też z historii tego zboru różnych ludzi, którzy tu opuścili ten zbór w niebiblijny sposób i do dzisiaj nie uregulowali swojej pozycji właśnie i postawy. To są kręte drogi, nie ma co tu mówić. Skłanianie serca z takimi ludźmi właśnie zamiast z wierzącymi ze wspólnoty jest właśnie wypaczeniem. Jest to wyraźne wypaczenie, które Bóg nie chce, żeby było w życiu wierzącego człowieka. I dalej Paweł pisze w 11 wersecie: a sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich, miłością jako i my dla was żywimy. Tak? Czyli widzimy, że tutaj bardzo ważne jest wyrażanie miłości braterskiej. Miłość tutaj jest wymienione słowo agape, nawet nie tylko miłość braterska, ale ta Boża miłość agape, bezwarunkowa Boża miłość, która szuka najwyższego dobra drugiego człowieka. I zwróćmy uwagę, że Paweł mówi miłością do siebie nawzajem, czyli na pierwszym miejscu wymienia, że to ma być wśród wierzących, a później do wszystkich. Tak też w innym liście Paweł mówi: najwięcej czyńcie dobra domownikom wiary, tak? Dobrze czyńcie wszystkim ludziom, ale najwięcej domownikom wiary. Czyli w danym wypadku chodzi tutaj na pewno o to, że o ludzi, którzy chodzą dobrą drogą za Chrystusem, idą szczerze za Chrystusem. I 13 werset mówi: aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Czyli tutaj chodzi o nasze wewnętrzne życie, tak? Też bardzo ważne przed Bogiem jest serca, które jest utwierdzone w Chrystusie, utwierdzone w wierze, serce, którego nie można żadnej nagany dać. My wiemy z nauki Pana Jezusa, że to z serca pochodzą złe myśli, głupota nawet, cudzołóstwo, lubieżność i inne tam kłamstwa, oszczerstwa i inne rzeczy. I to hańbi człowieka po prostu, to kala człowieka, Pan Jezus tak nauczał. I że dalej mówi: w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym. Czyli chodzi o uświęcenie, chodzi o to, żeby być oddzielonym dla Boga, tak? Oddzielony dla Boga. Ja chciałbym tutaj taki akcent zrobić dla nas, żebyśmy my widzieli Boże standardy, też standardy Bożego Słowa. Różne sytuacje życiowe nas egzaminują, jakie są nasze priorytety, co jest dla nas najważniejsze. Pan Jezus, zwróćmy uwagę, w wieku 12 lat nawet został w świątyni i poświęcił Marię i swego ojca, tak, Józefa, ziemskiego ojca, dla tej sprawy, że chciał być w tym, co jest jego ojca, Ojca Niebieskiego. Bo oni byli bardzo wystraszeni, oni 3 dni tam go szukali, tak, i dopiero znaleźli rodzice, czyli strachu się na pewno najedli, a Pan Jezus został w świątyni, żeby rozmawiać o Bożym Słowie. Maria usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego słowa. Można powiedzieć, że ona wzgardziła w pewnym sensie gościnnością. Gościnność wymagała, żeby narobić się, żeby przygotować różne rzeczy i tak dalej. I ona, ja nie wierzę, żeby ona była leniwa. Po prostu wierzę w to, że ona wybrała, tak jak Jezus powiedział, że wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odjęta. I my patrzmy w naszym życiu, co robimy, jak my żyjemy. Czy my wybieramy dobrą cząstkę, czy wybieramy czas, który Bóg nam daje, na przykład na modlitwę, czy to będzie modlitwa, czy wybieramy na Słowo Boże, czy wybieramy na relacje z wierzącymi. Tak? My patrzmy na to, jakie są nasze priorytety w naszym życiu. Musimy to po prostu być tutaj uczciwi w tym wszystkim. Jeżeli złe mamy priorytety, to jest źle z nami po prostu i potrzebujemy upamiętania, potrzebujemy przyjścia do Boga, odnowienia relacji z Bogiem. bo jak widzimy przykład Pana Jezusa, nawet w wieku 12 lat, jak widzimy przykład Marii, która u stóp Pana słuchała Jego słowa, jak widzimy przykład apostołów i uczniów Jezusa, którzy zostawili wszystko, przecież Jan zostawił swego ojca, tak, Zebedeusza właśnie, z ludźmi, z najemnikami w łodzi, z sieciami, poszedł za Jezusem, zostawił wszystko. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, Pan Jezus powiedział, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. A nawet jeżeli swoje życie bardziej miłuje niż Chrystusa, też nie jest go godzien. To wszystko jest nauka Pana Jezusa. Wtedy widać, jaka jest nasza wiara. I to są Boże standardy. I sprawdzajmy je. I stosujmy w naszym życiu. I jeżeli nie zastosowałem, to trzeba się upamiętać. Trzeba wyznać to jako upadek. Powiedzieć, Boże, upadłem. Przyznać się do winy. Bóg nieraz mówi w swoim słowie, tylko przyznaj się do swojej winy. Uznaj swoją winę. Natomiast jeżeli będziemy mówili, nic się nie stało i usprawiedliwiali siebie i mówili, że a tam mnie nie obchodzi, to inni też podobnie postępują. To trzeba zaznaczyć, że tutaj, jeśli chodzi o innych, to my czytaliśmy w objawieniu, Antypas był zabity. Ktoś by pomyślał, Boży świadek, wierny Bogu, został zabity. Dlaczego Bóg tak robi? Mógłby się chwiać w swojej wierze, a tam czytamy w objawieniu, że ci ludzie nie chwieli się w wierze, mimo że ten wierny świadek został zabity. Tak? Demas opuścił Pawła, umiłowawszy świat doczesny. To co teraz mamy powiedzieć? To my możemy też sobie umiłować świat doczesny? Śmieszne, to jest pożałowania godne, że on umiłował świat doczesny, sobie poszedł, zrezygnował z wiecznej, z wieńca od Boga, prawdopodobnie z życia wiecznego, zrezygnował na korzyść iluś tam paru lat życia tutaj. To jest tylko pożałowania godne po prostu. To są wszystko dla nas próby, a powinniśmy stawiać przed oczy takie wzorce, które są dla nas dobre, Boże wzorce, a nie jakieś tam, które są wykoślawione. I teraz zobaczmy jeden przykład, bo mam tak na sercu dzisiaj, żeby to powiedzieć też z drugiej księgi Kronik. Druga księga Kronik, 18 rozdział. Że Bogu, chcę powiedzieć, że Bogu nie jest obojętne, kto jest naszym przyjacielem. To jest właśnie ważna sprawa. Panu Bogu nie jest to obojętne. I gdy ja mówię przyjacielem, mam na myśli ludzi, przed którymi wylewamy nasze serca. Wylewanie serca, nie i wspólnota w tej dziedzinie z kimś, taka, że spodziewamy się pomocy od kogoś, od tej osoby, wzajemnych korzyści i tak dalej, jest typowe, to jest typowe chodzenie w obcym jarzmie z niewiernymi tutaj. I chcę zwrócić uwagę, że to, co będziemy teraz tu czytać, 18 rozdział, to dotyczy Jehoszafata i Achaba. Achab był królem Izraela, tak? Jehoszafat był królem Judy. I my wiemy, że Achab, tak nie do końca można powiedzieć, że to niewierzący człowiek był. To jest właśnie dobry obraz takiego człowieka, który, tak jak na nasze czasy byśmy powiedzieli, gdzieś tam się nawrócił, przyjął Jezusa, tak, chodził trochę z Bogiem, no i później mu się coś poplątało. Może na kogoś się wkurzył, gdzieś tam opuścił, coś tam zrobił, tam gdzieś wyszedł skądś, gdzieś tam się włóczy, nie wiadomo co robi. Po prostu przy okazji się zajmuje różnymi dziwolągowatymi rzeczami, między innymi jakimś bałwochwalstwem, tak jakby to było w jego przypadku. Dużo mu pomogła w tym jego żona, Izabel, tak? Jak wiemy. Ale wiemy też, że Bóg działał w życiu Achaba. To nie było tak, że nie działał Bóg w jego życiu. Przecież on miał wielkie zwycięstwa, stoczył wielką bitwę za Aramejczykami i on zwyciężył w tej bitwie. Czyli miał świadectwo, można powiedzieć. Niektórzy ludzie myślą, że jak ktoś opowie im świadectwo, to już jest okej, tak? Ja znam ludzi, którzy są alkoholikami i mówią piękne świadectwa. Sam byłem świadkiem, jak narkoman, będąc pod działaniem narkotyków, mówił takie świadectwo, że początkowo się pobyczałem na to świadectwo, tak było ono wspaniałe, a później byłem sfrustrowany, nie wiedziałem, co myśleć, bo ja nie jestem specjalistą od narkomanii, ale wydawało mi się, że już ten człowiek, nawet dzisiaj, jak mówi za kazalnicą, to jest pod działaniem narkotyków. Jakoś dziwnie oczy mu się błyszczały i w ogóle jego zachowanie wyglądało na podejrzane. I nie wiedziałem, co myśleć. Ktoś obok się modlił, jego kolega, i modlił się tak, że ja chciałbym tak się pomodlić. Pomyślałem, Boże, ja bym choć raz w życiu chciał tak się pomodlić. Niekiedy widzimy ludzi bardzo radosnych. Zach Ponen mówi, że na jakiejś społeczności ujrzał strasznie radosnego człowieka i pomyślał, to jest prawdziwa radość w Duchu Świętym. Ten ma radość w duchu, ale jak podszedł do niego na 2 metry, to jechało alkoholem od gościa. Już na odległość 2 metrów on się trochę coś tam wspomagacza użył. Miał wielką radość. I ja pamiętam różne przygody, jak mieliśmy w Gołdapi też sytuację. Tam też była taka historia, że wielu ludzi mówiło tak, ale Bóg daje mi dalej świadectwa. Cóż, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i dla niewdzięcznych, i dla złych nawet. Biblia mówi. Także tego nie podważamy, że Bóg jest dobry, ale to, że mamy jakieś świadectwa, nie znaczy, że idziemy dobrą drogą. Póki nie jest rozwiązane coś, co było problemem, tak? Na przykład jak ktoś w gniewie opuszcza wspólnotę i nigdy nie przyjdzie, nie przeprosi za to, reprezentantów przynajmniej zboru, nie odwoła swojego stanowiska, to cały czas jest pod tym, to zło ciąży na nim po prostu. Trzeba wiedzieć o tym. To jest oczywiste dla mnie według Słowa Bożego. I jego świadectwa, że Bóg tam działa w jego życiu, to jest tylko świadczy o dobroci Boga, a nie świadczy o tym, że on idzie dobrą drogą. Achab, jeszcze raz chcę podać, miał wielkie rzeczy. Tak? To za jego dni przecież Eliasz wzbudził, że był deszcz. Tak? Wielka rzecz się stała, gdzie była susza najpierw, a później została wysłuchana modlitwa. To on odniósł zwycięstwo w wielkiej bitwie. Miał wiele jeszcze innych świadectw, na przykład jak on żałował w sprawie winnicy Nabota, to Bóg od razu to zauważył i powiedział, za jego życie nie zrobię tego nieszczęścia. Czyli miał Bóg widział jego serce. To nie był taki dran, jakbyśmy sobie chcieli przedstawić go, że całkowicie niewierzący i tak dalej. Nie. Miał jakieś objawy działania Boga w swoim życiu, ten Achab cały. Tak? I tutaj Jehoszafat, pobożny król Judy, 18 rozdział, 1 werset, czytamy o nim, gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się z Achabem. Te spowinowacenie to było jeszcze tak, że jego syn wziął za żonę córkę Achaba po prostu jeszcze. Taka sytuacja. I to wyszło, że wymienili się sobie, że no więzy krwi przyszły tutaj. I słowo spowinowacił się, to też jest, że mieli wspólne już interesy. Zobaczmy, co, jak to było. Po kilku dniach wstąpił do Achaba, do Samarii, i wtedy Achab kazał dla niego i dla jego świty zabić wiele owiec i bydła i namówił go do wyprawy przeciwko Ramot Gileadzkiemu. Achab, król izraelski, rzekł do Jehoszafata, króla judzkiego, czy ruszysz ze mną pod Ramot Gileackie? A on mu odpowiedział, ja zrobię, co ty zrobisz, a co zrobi twój lud, zrobi mój lud, pójdziemy z tobą na wojnę. Wówczas Jehoszafat rzekł do króla izraelskiego, wpierw jednak zapytaj o wyrocznie pana. Widać tu pobożność tego człowieka, tego Jehoszafata. Tylko mnie zastanawia, dlaczego ten pobożny mimo wszystko nie posłuchał później Bożego proroka. To jest bardzo wielka tragedia. To jest bardzo przykre, bo miał dobry zamysł. No. Chciał posłuchać, co powie prorok Pana. Tam w innym miejscu, jak czytamy o tej samej historii, to tam było około 400 proroków. Wszyscy mówią, wyrusz, oj, będziesz budł Aramejczyków rogami, tu wszystkich rozniesiesz na strzępy. Oni wszyscy tak prorokowali nawet. prawdopodobnie byli jakimiś szaleńcami i tam w kamoku jakimś coś wykrzykiwali. Zresztą tutaj dalej z tekstu wiemy, że na nich jakiś diabelski duch spoczął zwodniczy, który oni byli przekonani, że to jest od Pana, że są w natchnieniu Bożym i wszyscy jednomyślnie tak gadali, tak? 400 świadectw jednomyślnych. A Jehoszafat jakoś tak nie za bardzo był przekonany. Mówi, nie ma jakiegoś proroka, Pana Jahwe proroka, prawdziwego proroka, żebyśmy jego zapytali. No i sprowadzono takiego jednego, co zawsze, Achab mówi, on zawsze mówi dla mnie źle. Bardzo ciekawa sprawa. To nie mówmy negatywnie, niektórzy mówią i tak dalej. A jak nie mówmy jak do poprawy? Jeżeli ktoś jest cały czas do poprawy, to za wiele pozytywnego nie można mu powiedzieć. Najpierw trzeba poprawić, żeby jakieś pozytywy się pojawiły. A u niego było tak, że nie słuchał tego proroka i miał przekonanie, że on zawsze mówi źle Micheasza, tak? Tego Micheasza. I teraz w 16 wersecie Micheasz mówi: wtedy rzekł, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają Pana, niechaj każdy wraca do swojego domu w pokoju. Tak. I teraz tutaj dalej on wyraźnie powiedział, że on zginie w tej bitwie, że Achab zginie w tej bitwie. I powiedział jeszcze, zwróćmy uwagę, 27 werset. Michałasz zaś rzekł, jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie przemawiał przeze mnie. I dodał jeszcze, słuchajcie tego wszyscy ludzie. Tu przy okazji widzimy, jak proroctwo w Starym Testamencie, jak czytamy, zresztą w Nowym tak samo jest, prorocy mówili słowo i ono się wykonywało. Bóg wykonywał to słowo, przyznawał się do słowa swojego sługi i nie było tak, że przepraszam, pomyłka, się pomyliłem, albo na 60% powiedziałem, albo na 80% czy na 90%, nie tak, na 100% wszystko się spełnia w biblijnym proroctwie, jeżeli to jest prorok Boży. I teraz 28 werset, popatrzmy. Potem wyruszył król izraelski Jehoszafat, król judzki, przeciwko Ramot Gileadzkiemu. Król izraelski rzekł tam do Jehoszafata, że pójdzie do bitwy w przebraniu. Lecz ty, mój przyjacielu, można dodać, tak? Rzekł do niego, zachowaj swoje szaty. No, to ci fajny przyjaciel, zobaczcie, jak przyszło co do czego. On wyczuł, że aha, popatrzcie, był chytry lis z tego Achaba. Pomyślał, a, grozi mi śmierć. No to widocznie, jak ja będę ubrany po królewsku, to tym łatwiej mnie trafię. To ja się przebiorę i wykiwam słowo pańskie, tak? Proroka. Wyjdzie na moje. A tamtego, tego swego przyjaciela, wystawię go. No, i niech jego upolują. Widzicie, jaka miłość? To jest miłość. Ja, jeżeli ktoś gardzi Panem, gardzi Jego Słowem, gardzi Bożym Kościołem, to myślę, że Ciebie uszanuje, jak przyjdzie co do czego? Oj, to jest wielka naiwność. To kiedyś Jarek opowiada, jak ludzie w świecie, najlepsi przyjaciele. Przyjacielu, ratuj przyjaciel, tylko drapaka jako pięty widać, jak ucieka. I zostawia na pastwę losu po prostu swego niby przyjaciela. Ratuje siebie, a tutaj widzimy, że ten taki skumany człowiek, z którym on się spowinowacił, dał mu swego syna dla jego córki za męża i tak dalej, fajnie żyli, zięciowie, fajnie, no rodzina jedna, kochać się tylko, żyć, nie umierać, się okazuje, wystawia go na śmierć po prostu, mówi, to jego niech sprzątno, a ja będę żył, sobie wyobrażacie to? Tak jest. Ja bym niczego innego się nie spodziewał. Jeżeli ktoś się spodziewa, że jakieś lepsze rzeczy mu tam, że on się wywinie, to jest głupcem po prostu, bo to jest Boże Słowo. Ono mówi, jak tu jest dalej, co tu było. No i się okazuje, 30 werset, niezależnie od tego proroctwa, zobaczcie, jak Bóg działa tutaj. 30 werset, król aramejski zaś dał taki rozkaz swoim dowódcom wozów wojennych. Nie wdawajcie się w bitwie ani z małym, ani z wielkim, ale tylko z samym królem izraelskim. Popatrzcie, jak Bóg natchnął serce teraz tego dowódcy wojsk przeciwnych, tak? Żeby jego cel się wykonał. To jest bardzo ciekawe. Nie słyszeli tego proroctwa ten dowódca wojsk król aramejski, a jednak właśnie zaczął działać tak, jakby miał wypełnić to proroctwo. No i teraz co się dzieje? 31 werset. Gdy więc dowódcy wozów wojennych dostrzegli Jehoszafata, pomyśleli, to jest król izraelski. Naprawdę na króla wyglądał. Zachował swoje szaty, tak? Zgodnie z radą przyjaciela. Osaczyli go, aby z nim stoczyć bój, i wtedy Jehoszafat krzyknął, a Pan wsparł go, odciągając ich od niego. To jeszcze mogę powiedzieć, no uszedł cudem, może on krzyknął, jak ratuj albo coś, pomyślę, Achab to tam Bala by wzywał, zostawcie, to nie tak, nie wiem, jest w innym miejscu napisane, że po krzyku poznali, że to nie jest król Achab, czyli coś charakterystycznego musiało być, i jednak on wzywał Boga swego, prawdziwego Boga Izraela wzywał Jehoszafat. I Pan go wsparł i odciągnął od niego, tak? Dowódcy wozów wojennych spostrzegli bowiem, że nie był to król izraelski, i odstąpili od niego. A wtem pewien wojownik istotnie naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pancerzem. A ten rzekł do woźnicy, zawróć i wywieź mnie z pola bitwy, gdyż jestem ranny. Ponieważ jednak w tym dniu bitwa bardzo się zaostrzyła, król izraelski musiał stać na wozie wojennym naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora i zmarł po zachodzie słońca. I wypełniło się to słowo, co powiedział Micheasz, jeżeli ty szczęśliwie powrócisz, to Pan nie przemawiał przeze mnie. Się okazało, że Pan przemawiał przez Micheasza i słowo się wypełniło, a Jehoszafat otarł się o śmierć i jego przyjaciel wystawił go na śmierć po prostu. Bardzo ciekawe. Historia. Zobaczmy dalej 19 rozdział, co było, jak pierwszy werset. Gdy Jehoszafat, król judzki, powrócił do swego domu, do Jeruzalemu, stanął przed nim jasnowic Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata, czy musiałeś pomagać bezbożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Tak? Przez to ciąży na tobie gniew Pana. Popatrzcie. To jest Słowo Boże. Tak jest do dzisiaj. Jeżeli ktoś wie, że człowiek jest zbuntowany i tak dalej, ukazuje mu jakieś tam miłości, nie wiadomo co tam, wiąże się z nim w życiu i tak dalej, kosztem życia z wierzącymi ludźmi i pracy dla Chrystusa, to ciąży na nim gniew Pana. Tak. No i myślimy, no może Jehoszafat już się nauczył, wszystko jest okej, nie będzie chodził z bezbożnymi. Ale dalej, 20 rozdział. Tej drugiej Księgi Kronik, 35 werset. Po tych wydarzeniach Jehoszafat, król judzki, sprzymierzył się z Achazjaszem, królem izraelskim, czyli z synem Achaba. Ten zaś postępował bezbożnie. Znowu jakieś zamiłowanie miał do takiego bratania się. Sprzymierzył się z nim, aby budować okręty płynące do Rosztarszysz. Budowali te okręty w Esjon-Geber. Wtedy Eliezer, syn Dodajasza z Mareszy, wystąpił przeciwko Jehoszafatowi z takim proroctwem. Ponieważ sprzymierzyłeś się z Achazjaszem, Pan zdruzgocze twoje dzieło. I rozbiły się te okręty i nie mogły popłynąć do Tarszysz. Tak jak prorok powiedział, tak się stało. Dzieło zostało zdruzgotane, stracili kupę pieniędzy, czasu i tak dalej. I się nie wykonało to. Chcieli jakieś wspólne, chciał wspólne interesy robić z bezbożnikiem tutaj. Myślę, że te historie są, Biblia mówi, że to wszystko jest napisane ku przestrodze. To są rzeczy napisane ku przestrodze dla nas. I my mamy być rozważni właśnie w naszym życiu, żeby wyciągać wnioski z tego wszystkiego. Tak? Ja powiem, ze swojego życia ja osobiście nie dzielę się z ludźmi jakiejś tam podejrzanej marki, jakimiś osobistymi, głębokimi rzeczami z mojego życia. Nie pozwalam im wchodzić w moje życie po prostu, a tym bardziej w życie gdzieś tutaj wierzących, jakieś zdrowe sprawy i tak dalej, to nie dotyczy. Mogę udzielać pomocy, ale też patrzę, jak pomoc jest przyjmowana. Trzeba na to zwracać uwagę. Tony Daly opowiadał kiedyś taką historię, że miał z żoną, oni byli bardzo oddani, jeśli chodzi o pomoc różnym ludziom, i dalej są do dzisiaj, ale mieli takie małżeństwo, które nachodziło ich o różnych porze dnia i nocy. Przychodzili, żeby ich pocieszać, zachęcać, bo osłabli w wierze. Czasami potrafili o drugiej czy trzeciej w nocy przyjść, żeby ich budować. I on siadał, wstawał się, ubierał, zaparzył jakąś kawę czy coś tam i rozmawiali tam nad Słowem Bożym, modlił się z tymi ludźmi, pocieszał, zachęcał. I kiedyś Bóg powiedział: koniec z tym pocieszaniem. Nie może tak być. Oni mają sami stanąć teraz na Słowie Bożym i limit jest wyczerpany. I oni powiedzieli to tym ludziom. Są takie limity, które trzeba patrzeć, trzeba obserwować. Jak to się dzieje? Czy ten człowiek się zmienia, czy ja się zmieniam w negatywnym sensie? Jeżeli ja się zmieniam w negatywnym, a on dalej taki sam, no to nie ma co tracić czasu po prostu. Trzeba wiedzieć, bo może być tak, jak tutaj co czytaliśmy, że może ciążyć gniew Boży na mnie czy na tobie i to nie jest przyjemna sytuacja, dlatego że człowiek będzie się czuł źle, nie będzie wiedział, o co chodzi, będzie szukał jakiegoś pocieszenia, rozweselenia, zbudowania, stąd mogą się rodzić różne pogonie z jakimiś złotymi piaskami, nie wiadomo czym, jakimiś pyłami, jeszcze złotymi zębami, jeszcze nie wiadomo jakimiś cudami i dziwami, bo człowiek jest głodny, nie może się nasycić, jest rozwalony wewnętrznie i nie może się pozbierać do kupy. Nie wie, dlaczego tak się dzieje. Dlatego trzeba przeżyć swoje życie. Ja mam to na sercu, że mamy tu problem, że są jakieś osoby, które mają z tym problem u nas, niestety. I z uporem idą taką drogą. Chcę ostrzec, że na własną głowę sobie mogą zrobić straszne rzeczy na swoją głowę. My natomiast w zborze będziemy bezkompromisowi. Chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś się upiera za wzięcie przy czymś i będzie się z tym obnosił jeszcze, to po to Bóg dał starszych zboru, żeby wyciągać konsekwencje z takich sytuacji. I trzeba też sobie zdawać z tego sprawę i nie będzie szatanowi tak lekko. Nie będzie tak lekko, bo szatan chce właśnie niszczyć Boże dzieło, tak jak widzieliśmy tutaj w sytuacji Pawła, w jego pracy. Chciał dyskredytować, właśnie to bardzo często robi szatan, żeby przywódców zdyskredytować, żeby oddzielić od szczerego takiego w sercu wspólnoty z wierzącymi ludźmi w zborze, żeby oddzielić, to jest następne, tak, żeby poróżnić. Żeby było jakieś nieprzebaczenie, jakieś niesnaski, inne rzeczy. To wszystko jest użyte i jeżeli to nie działa, no to może użyć kogoś z zewnątrz, żeby odprowadzić gdzieś na jakieś manowce. Dlatego warto się przyjrzeć, kto jest moim przyjacielem. David Wilkerson gdzieś mówi tam w internecie, możemy znaleźć takie kazanie, co Bóg myśli o twoich przyjaciołach. Mniej więcej taki tytuł i on tam opowiada historii, że widywał na nabożeństwie, gdy głosił ludzi, którzy wyłapywali nawróconych narkomanów, że nawet na społeczności oni wzrokowo się kontaktowali, to znaczy kto się kontaktował? Kontaktował się człowiek, który nie był uwolniony, był obłudnikiem, po prostu on szukał takich słabych, rozumiecie? Którzy mają z tym problem, jakoś potrafił to poznać i po społeczności on ze zgrozą odkrywał, że oni potrafili już razem idą, razem wychodzą, nieznani ludzie z różnych stron pomieszczenia, no już tu przerwa tego, koniec nabożeństwa, spotykają się, idą razem, a później nie ma już tego nowo nawróconego, tego uwolnionego narkomana, już znowu jest narkomanem i tak dalej. I dlatego trzeba na to zwracać uwagę w naszym życiu. Powstańmy teraz i uwielbimy Boga.